Nichaj, szczęść Boże. Kłania się Państwu Wiesław Pilich. Proszę Państwa, jest już bardzo późno. Pierwszy dzień świąt, ale dobrze zrobiłem, że wszedłem w portal w polityce, albowiem tam pojawił się mini wywiad z profesorem Raszkowskim. Tytuł tego wywiadu: profesor Raszkowski, / nasz świat atakują barbarzyńcy, którzy działają w sposób agresywny i chaotyczny. Sugeruję, żebyście Państwo przeczytali ten mini wywiad wielkiego człowieka, a wspaniałego myśliciela, człowieka, który od dziesiątków lat mnie inspiruje swoimi przemyśleniami. A to zdanie: nasz świat atakują barbarzyńcy, którzy działają w sposób agresywny i chaotyczny. Tylko że ja nie będę mówił o tym naszym świecie, w sensie Polski, w sensie Europy, ale przede wszystkim Polski. Polski, tym świecie z mojego dzieciństwa, w świecie sprzed kilkudziesięciu lat, w świecie tych trzech wielkich ludzi, którzy tworzyli, to była Unia Żelaza i Stali, nie, jakoś to inaczej się nazywało. Tych wielkich ludzi z Zachodu, którzy byli prekursorami tego eurokołchozu, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Ale wtedy to byli wspaniali ludzie, katolicy. To byli wielcy myśliciele. Natomiast, więc właśnie. Ale ja mówię o naszym świecie. Profesor Groszkowski mówi o naszym świecie, czyli o świecie polskim generalnie. Atakują barbarzyńcy, którzy działają w sposób agresywny i chaotyczny. To jest oczywiście jedno z wielu zdań, które on tutaj wypowiada, natomiast on na przykład mówi: obserwujemy dom wariatów, podważa się podstawowe elementy życia społecznego, krzyki o Belgii mają służyć za mowę nienawiści, na świat atakują barbarzyńcy właśnie. Tylko że ja nie chcę odnosić się do Polski. To sformułowanie profesora Raszkowskiego odniosę do Chin. Ponieważ, mili Państwo, w moim pojęciu, w moim rozumieniu, profesor Raszkowski ma rację, ale globalnie. Globalnie, tu nie chodzi tylko o to, że barbarzyńcy królują na tak zwanych salonach, w tak zwanych salonach w Polsce i na ulicach oczywiście. I w polityce, co jest jasne. Nie. Ja uważam, że barbarzyńcy atakują wszędzie. Czy to jest Indonezja, czy to jest generalnie Azja, czy to jest Pakistan, czy to jest Afganistan, czy to jest Rosja, czy to są Niemcy, czy to jest Paragwaj, Urugwaj, czy to jest Australia. Wszędzie mamy do czynienia z barbarzyńcami. Oni bardzo różnie się nazywają. I tutaj prowadzący tą rozmowę z profesorem Raszkowskim powiedział, bardzo słusznie zdiagnozował rzecz. Widzę dwie drogi. To pytający powiedział. Widzę dwie drogi. Wizję przyszłości lewicowo-ateistyczną, która dziś zaczyna rządzić Zachodem, albo rzeczywistość świata islamu. No jak zwykle w tym miejscu trudno o myślenie kategoriami takimi, iż nie tylko mamy, w Polsce oczywiście, w Polsce tak, w Polsce mamy do czynienia z tą alternatywą, natomiast na świecie mamy jeszcze na całe szczęście inne alternatywy, to mianowicie myśli, które na razie się nie pojawiają, ale myśli tych ludów Hindi, czyli Hindusów, i to w końcu jest też 1,3 miliarda ludzi i myśli obszaru konfucjańskiego z Chinami na czele. Ale nie tylko, na całe szczęście. Na całe szczęście oprócz Chin jest jeszcze Półwysep Koreański, jest jeszcze Wietnam, jest jeszcze Japonia. Więc w tym globalnym widzeniu tych wizji jest trochę więcej. Natomiast w polskiej rzeczywistości istotnie jest ta wizja lewacko-ateistyczna, nie lewicowa, ale lewacko-ateistyczna, która zresztą zaczyna rządzić całym światem białych, albo rzeczywistość świata islam. No ale na tym się nie będę w to wchodził, w europejskie problemy, w polskie. Interesuje mnie właśnie świat islamu, który musi się przeciwstawić atakującym barbarzyńcom. Niestety, i tu raz to tak, no może od największego kalibru barbarzyńców zacznę. To znaczy, nie tyle barbarzyńców, co ludów, które zawarły sojusz z barbarzyńcami. Hindi, niestety w ostatnich 2 latach widać, że Hindusi zawarli sojusz z barbarzyńcami ze Stanów Zjednoczonych i oczywiście Europy Zachodniej, pod których wpływem są tychże barbarzyńców. To jest jakby taki podstawowy problem chiński, więc, no bo to jest sąsiad. A oczywiście, znaczy ja mówię o podstawowym problemie, dlatego że to jest taki realny, wprawdzie przez Himalaje, ale nie tylko zresztą, ale praktycznie prawie przez Himalaje, biorąc pod uwagę długość Himalajów, to można by uznać, że to prawie tylko i wyłącznie ten problem mają przez Himalaje. Natomiast oczywiście od basenu morza mórz ze wschodu, czyli Pacyfiku Zachodniego, Chiny są atakowane przez na przykład barbarzyńców amerykańsko-żydowskich, którzy dobrali sobie wspólników w postaci czy to południowych Koreańczyków, czy to Japończyków. Z ogromnym bólem muszę to przyznać, ale to nie kulturowe korzenie decydują o współczesnej polityce Japonii i Korei Południowej, a właśnie Amerykanie. Niekulturowe korzenie wspólne z Chińczykami. Ale tak naprawdę można by na tym skończyć, dlatego że białe małpy, które wywierają presję na różnych sąsiadów Chin, powodują, iż Chiny powoli mają politycznie coraz większe problemy. Tak, i to przyznaję. Ameryka póki co jeszcze jest mocna dolarem. Znaczy Ameryka stoi dolarem. W momencie, gdy dolar padnie, Ameryka również padnie. Mam nadzieję, że stanie się to niedługo. Natomiast nie o tym chciałem tak naprawdę mówić. Otóż chciałem powiedzieć o tym, że w mojej opinii mocne stanowisko KPH, sprawach, we wszystkich sprawach krajowych, powoduje, iż Chińczycy jako naród nie mają wątpliwości i nie muszą mieć wątpliwości, jaki powinni mieć stosunek do otaczającego ich barbarzyństwa. Proszę nie zapomnieć o tym, że przez tysiące lat Chińczycy nazywali nie Chińczyków barbarzyńcami. Nie Chińczyków barbarzyńcami. I tutaj akurat mamy powrót do przeszłości. Powrót do przeszłości, gdzie atakują Chiny barbarzyńcy przy udziale niestety ludów, które powinny być bliskie Chinom. No ale nie są. A i teraz cały czas ta sama myśl mnie nęka. No jest to myśl jakby w pewnym sensie Polaka, który, znaczy nie w pewnym sensie, myśl Polaka, który stoi w rozkroku na barykadzie między polskością a chińskością. Zupełnie dwa różne sposoby myślenia, dwie różne kultury, kompletnie dwie różne kultury. Bardzo wiele wspólnego sposobu, wiele sposobów myślenia w przeszłości, teraz już coraz mniej. I teraz pytanie jest moje podstawowe, które pewnie będę miał do końca życia. A mianowicie pytanie, czy chińskie władze postępują wystarczająco mocno, wystarczająco ostro, wystarczająco zdecydowanie w obronie swojej kultury, chińskiej kultury, rozumianej bardzo szeroko, przed barbarią, atakującą ich barbarią. A myślę, że nie. Zresztą daję tego wyraz wielokrotnie. Nie do końca się zgadzam z chińskimi władzami. Uważam, że KPH powinno sięgnąć do korzeni, czyli do konfucjanizmu, powoli znowu nawiązywać coraz bardziej do konfucjanizmu, tylko że problem polega na tym, a problem jest pytanie, czy ci ideolodzy, czy ideologowie, ideolodzy chyba jednak, komunistyczni w Chinach są do tego zdolni. Tego nie wiem. Aczkolwiek jeszcze w pokoleniu przywódców nie Hu Jintao, ale poprzednika Jiang Zemina tak właśnie było. Takie były tendencje właśnie wykorzystywania ideologii konfucjańskiej do potrzeb rządów komunistycznych. Bardzo bym chciał, żeby udało się komuś znaczącemu, czy inteligencją, czy wpływami, czy władzą, komuś znaczącemu w Chinach w najbliższej przyszłości, im bliższej, tym lepiej, najlepiej jutro, udało się przekonać najwyższe gremia partyjne do tego, iż Hannibal ante portas, barbarzyńcy u bram. Hannibal oczywiście, Hannibal jako barbarzyńca. Barbarzyńcy u bram. Tak, powiem więcej. Oni nie tylko są u bram, oni są w środku. Oni są bardzo dobrze zakorzenieni w chińskim systemie. Oni kupili, czy w cudzysłowie, czy w rzeczywistości, ogromną ilość establishmentu chińskiego, o tym też mówiłem niejednokrotnie. Z przerażeniem to obserwuję od lat. tą degradację części establishmentu chińskiego, na całe szczęście istnieje jeszcze KPH. Tak, proszę Państwa. Na całe szczęście istnieje jeszcze KPH. Gdyby nie KPH, Chiny rozleciałyby się jak bańka mydlana. No właśnie. Więc ja uważam, że wszelkie działania zmierzające do wzmocnienia roli KPH w życiu chińskim idą w poprzek działaniom barbarzyńców. Tych wewnętrznych i tych zewnętrznych. A więc, tylko że, no właśnie, ja myślę, że gdyby KPH, gdyby ideolodzy KPH zrozumieli, że pozyskaliby w ogromnym stopniu zwykłych ludzi, gdyby sięgnęli do nauk mistrza Konga, ale oni niestety tego nie rozumieją. Oni tego nie chcą rozumieć, oni nie chcą tego przyjąć do wiadomości. A gdyby sięgnęli do nauk mistrza Konga, to wtedy Chiny by ruszyły z kopyta tak, że to się w głowie nie mieści. Ponieważ z jednej strony byłaby ta partia komunistyczna, ale z drugiej strony ona miałaby przydałaby sobie tą, byłaby tak jak ten Mesjasz z tymi tablicami z 10 przykazania. To ona, to partia komunistyczna mogłaby powiedzieć: my chcemy wykonać testament Konfucjusza, mistrza Konga. No po prostu wtedy Chińczycy by dostali wszyscy orgazmu na 3-4. Oczywiście żartuję, ale myślę, że żartuję tak tylko sobie. Znaczy, gdyby się tak temu przyjrzeć, to myślę, że by dostali orgazmu na 3-4. I wtedy ta cała piąta kolumna lewactwa zachodniego plus ci liberałkowie po prostu musieliby stulić pyski, a najlepiej by było ich zamknąć w jakichś obozach i zlikwidować. Myślicie Państwo, że ja taki jestem mordercą? No, czasami, znaczy w takich przypadkach, jakie mają miejsce teraz, to chyba nie ma innego wyjścia. Trzeba z barbarzyńcami trzeba postępować właśnie tak. Trzeba postępować właśnie tak. Także myślę sobie, że Chińska Partia Komunistyczna to jest coś, co Bóg chyba wymyślił specjalnie dla Chin, żeby uratować Chiny przed barbarzyńcami. Tylko że jeszcze, że Bóg ją wymyślił, ale szczególnie oczywiście ostatnie 40 lat, ale nie tylko. To znaczy, chciałem powiedzieć, że Bóg ją wymyślił, ale ona sama musi sobie dać radę ze swoją rosnącą potęgą w kraju. W kraju. Można barbarzyńców zlikwidować, ale jeśli ma się naród w 100% przeciwko sobie, znaczy w 100% za sobą, no to nie ma żadnego problemu. Nie wiem, czy ten mój wywód był wystarczająco czytelny dla Państwa, intelektualny oczywiście, no ale mam nadzieję. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.